Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, a dla Państwa komentować naszą bieżącą politykę będą z nami pani profesor Magdalena Musiał-Kark, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Poznańskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
I pan profesor Wiesław Ratajczak, europeista, polonista, nasz stały komentator. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Proszę Państwa, krajowy wątek chciałbym rozpocząć od rozwodu Pawła Kukiza z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Można powiedzieć, że związek wydawał się być nietrwały od samego początku, a konflikty, które teraz gdzieś ujawniły się, zdaje się, były od dawna. Myślę tutaj nie tylko o takich konfliktach w sensie różnic politycznych, bo z całą pewnością program Pawła Kukiza, czy też mówiliśmy tydzień temu, że u Pawła Kukiza może nie tyle mamy program, co mamy pewną osobowość, że ta osobowość zupełnie nie pasowała do charakteru PSL-u. Pozytywnym aspektem tego rozejścia się jest jednak wysoka kultura polityczna, co w Polsce nie zawsze, by nie powiedzieć rzadko, towarzyszy tego typu rozwodom, rozłamom, odejściom. Pytanie do Was rozpocznę od pani profesor. Dokąd pójdzie Paweł Kukiz? Czy da się wchłonąć Prawu i Sprawiedliwości, czy też będzie próbował już po raz trzeci budować własną niezależną siłę polityczną?
Z tego, co mówi Paweł Kukiz, to zamierza jednak budować własne struktury, chociaż pewnie będzie mu niezwykle trudno. Natomiast z tego, co deklaruje, nie widzi możliwości, by wchodzić do klubu PiS, by stać się członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą mówił też, że rozmawiał, że jest gotowy do rozmów z pozostałymi siłami politycznymi na naszej scenie politycznej, więc wiadomo, że to spotkanie...
Pani profesor, pytanie do politologa, bo wydaje mi się, że wielu naszych słuchaczy może tego nie wiedzieć. Jakie poglądy ma Paweł Kukiz na politykę?
Ja muszę powiedzieć, że dla mnie najbardziej zaskakującym, ale też bardzo konsekwentnym, jeśli chodzi o urpowanie czy obóz Pawła Kukiza, jest to, że politycy jego partii w dużej mierze, no oprócz wiadomo tych najbardziej sławnych Jowów, o które walczyli, i też walczył o to Paweł Kukiz, kandydując na urząd prezydenta 5 lat temu. Natomiast to, co pojawia się od 2015 roku bardzo konsekwentnie, to zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych za sprawą demokracji bezpośredniej. Ja mam takie wrażenie od wielu lat. Zresztą kiedyś pan Paweł Kukiz i jego koledzy z klubu prosili mnie i moich kilku kolegów z wydziału o pewien rodzaj, może nie ekspertyzy, ale powiedzmy, że takiego spojrzenia eksperckiego i trochę konsultacji. Mhm. Mam wrażenie, że politycy tej partii, czy tego obozu, chcą zrobić z Polski drugą Szwajcarię i bardzo mocno akcentują to, że chcieliby, aby w Polsce było więcej głosowań referendalnych na różnym szczeblu podziału administracyjnego państwa i oni bardzo konsekwentnie to jakby o tym mówią. I dla mnie to, jak ja myślę o obozie tym, to w dużej mierze myślę właśnie o tego typu postulatach, które w Polsce, jak doskonale wiemy, byłyby niezwykle trudne do wdrożenia w życie.
Przypomnijmy może naszym słuchaczom, że Szwajcaria to jest takie bardzo specyficzne państwo, gdzie wiele kluczowych decyzji, nie tylko politycznych, podejmuje się w regularnie odbywających się referendach. Przykładowo zakup myśliwców od Stanów Zjednoczonych był również przez Szwajcarów głosowany w 2014, zdaje się, roku w referendum. Bardzo wiele spraw, od spraw tyczących się wspólnot lokalnych po dużą politykę, jest właśnie w taki sposób rozwiązywanych w Konfederacji Szwajcarskiej, tak? Bo to państwo się nazywa. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor postrzega to rozejście się i jakie losy Pawła Kukiza przewiduje pan?
Zacznę od drugiego pytania. Obawiam się, że dla Pawła Kukiza miejsca na polskiej scenie politycznej może zabraknąć. Mam wrażenie, że to miejsce, które czekało na Pawła Kukiza i na jego ruch, a przez pewien czas nawet było zajęte przez to towarzystwo, zostało właśnie zagospodarowane, czy też jest zagospodarowywane przez Szymona Hołownię. Czyli mówiąc najogólniej, ruch antysystemowy. Powiedziałbym, że Paweł Kukiz był znacznie bardziej wiarygodny w tych zapewnieniach poszukiwania nowej formy polskiej polityki niż jego następca, no ale okazał się niestety mało konsekwentny w tych działaniach. Bez takiej twardej decyzji, czy zamierza powoływać partię, czy też rozbudowywać ruch polityczny. W zasadzie była to stagnacja, która doprowadziła do sytuacji, w której Paweł Kukiz, to brzmi okrutnie, jednak polityka bywa okrutna, po prostu już w tym momencie nie jest nikomu potrzebny. Kapitał, którym on dysponuje, ten kapitał polityczny jest mizerny. Przypuszczam, że posłowie z jego kołem związani, o ile się koło uda utworzyć, pewnie za czas jakiś rozejdą się do rozmaitych ugrupowań politycznych. To taki negatywny scenariusz.
Ale zatrzymajmy się na chwilę na tym wątku, którym profesor rozpoczął. Czy to jest trochę tak, że w polskim parlamencie musi pojawić się jakiś antysystemowiec? Pamiętamy Janusza Palikota, później Paweł Kukiz, później nie jest w Sejmie, ale ostatni sondaż daje mu bardzo dobre wyniki, Szymon Hołownia. Czy to jest stały element polskiej sceny politycznej, że trochę ta polska dusza, która jest taka niepokorna, sprzyja właśnie antysystemowcom? Czy to jest naturalne zjawisko już teraz, które będzie nam towarzyszyło przez długi czas w kulturze politycznej, panie profesorze?
Można by jeszcze wcześniej wskazać Andrzeja Lepera, prawda?
Tak, to prawda.
O rozmaitych poglądach i z rozmaitymi temperamentami, ale ciągle pozostaje to zapotrzebowanie społeczne, że tak nieładnie rzeczy ujmę, wynikające z tego, że patrząc na nasze życie parlamentarne, ale chyba przede wszystkim na sposób, w jaki ono jest przedstawiane, wielu obserwatorów życia politycznego, wielu wyborców, mówiąc wprost, czuje się zdegustowanych, nie utożsamia się z tradycyjnymi partiami, szuka dla siebie nowej drogi. Zapewne też jest za każdym razem, kiedy pojawia się nowe pokolenie wyborców, nowe roczniki wyborców, no oni także oczekują czegoś nowego, czegoś, co nie będzie się kojarzyło z wyborami ich rodziców. Więc myślę, że to zapotrzebowanie pozostanie. Zresztą są takie demokracje, w których ten punkt pozostaje niezmienny. Na przykład demokracja włoska, gdzie też pojawia się jakiś antysystemowy ruch, jakiś kontestator mniej czy bardziej poważny.
Z tym samym pytaniem zwracam się do pani profesor Magdaleny Musiał-Kark, ponieważ rozmawialiśmy na początku o bardzo ciekawych pomysłach, bardzo proobywatelskich ideach, jakim jest upowszechnienie idei referendalnej. Czy sytuacja, w której się znalazł Paweł Kukiz, nie jest niestety dowodem na klęskę tej idei w znaczeniu poparcia społecznego? Ona jednak chyba nie znajduje aż takiego odbioru w elektoracie, jak miało to miejsce jeszcze w roku 2015, kiedy wydawało się, że Paweł Kukiz faktycznie ma realne polityczne szanse na wdrożenie tych pomysłów.
Dokładnie tak jest. Rzeczywiście rola i pozycja Pawła Kukiza i jego obozu rzeczywiście ona diametralnie zmalała w porównaniu do roku 2015 i kolejnych lat. Ona rzeczywiście systematycznie malała. To między innymi dlatego, że ta rola partii Kukiza, czy ugrupowania Kukiza, koła Kukiza, była no, niewielka. Tak oni tak na dobrą sprawę zawsze byli języczkiem uwagi, bo zdawali sobie sprawę z tego, że czasami od ich odgłosów, od liczby mandatów, którą gromadzili, może zależeć jakaś istotna decyzja, która podejmowana była w parlamencie. I proszę zwrócić uwagę, gdyby Kukiz nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta jego rola tak diametralnie zmalała i rzeczywiście usunięcie go czy zerwanie tej koalicji z PSL-em jest też tego dowodem. Gdyby nie to, no to nie rozmawiałby ani z Kaczyńskim, ani nie deklarowałby tego, że jest gotowy rozmawiać również z innymi politykami. Tak? To wydaje mi się, że on sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że ta jego rola jest systematycznie maleje i rzeczywiście fakt tego rozłamu, do którego doszło, właśnie jest tego dowodem. Mm-hmm. I rzeczywiście, tak odpowiadając też na pytanie zadane wcześniej, ja uważam, że rzeczywiście na polskiej scenie politycznej od jakiegoś czasu jest realne zapotrzebowanie na jakichś aktorów antysystemowych. I rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział wcześniej, i Leper, tak, to już dawno temu, tak na dobrą sprawę, bo przecież 2015 rok, kiedy powstała ta koalicja LPR, Samoobrona, Prawo i Sprawiedliwość, tak? Chociaż Andrzej Leper pojawił się na tej scenie 2005 chyba przejęzyczyło mi się. 2005 oczywiście ta pierwsza koalicja, jak ja mówię, egzotyczna. Następnie, proszę zwrócić uwagę, mamy Palikota, mamy teraz Kukiza, mamy Szymona Hołownię, który też, jak zwrócono uwagę dzisiaj, od kilku sondaży rzeczywiście ta jego pozycja i zaufanie do Hołowni, ono systematycznie wzrasta. Było dużo dyskusji na temat tego, czy po wyborach prezydenckich gdzieś Hołownia nie zniknie, nie usunie się, nie będzie go widać na polskiej scenie politycznej, a okazuje się, że wbrew tym właśnie negatywnym dla Hołowni opiniom, ta rola Hołowni zaczyna wzrastać, mimo tego, że ani nie ma miejsc w parlamencie, mandatu w parlamencie, ani właściwie no jest w sumie niewidoczny, prawda?
Panie profesor, a wracając jeszcze do tego rozwodu Kukiz-PSL, zajmijmy się trochę drugą stroną związku. Czy faktycznie Władysław Kosiniak-Kamysz jest w stanie z bardzo słabiutkim PSL-em, z PSL-em, który we wszystkich sondażach jest na granicy progu wyborczego, z PSL-em, który w ewentualnym Sejmie, którym gdyby nastąpiła zmiana władzy, raczej niekoniecznie musi być, jak było to w czasach pierwszej koalicji PO-PSL, być brany PSL jako główny rozgrywający partner do koalicji większościowej. Czy PSL-owi to się opłaca? Czy faktycznie warto było nie domówić się z Kukizem i iść samemu?
To się okaże pewnie w kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że właściwie przed każdymi wyborami okazuje się, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest mocno niedoszacowane. I to jakby wydaje mi się, że buduje też takie przekonanie w gronie polityków PSL-u, że ich rola jest nadal istotna, bo właśnie oni mają tą zawsze zdolność koalicyjną. Są w stanie wejść w koalicję właściwie chyba z każdym graczem politycznym na polskiej scenie politycznej. Natomiast jak się okazuje, dzisiaj tych graczy może być kilku, bo choćby nawet Kukiz, ja jestem bardzo sceptyczna co do budowania struktur przez Pawła Kukiza, jakichś partyjnych, mocno rozwiniętych, i wydaje mi się, że będzie jego, że jego los w polityce jest chyba przesądzony, i zresztą wydaje mi się, że podobnie.
Czyli podziela pani zdanie profesora Ratajczaka. To samo pytanie, już tylko proszę o krótką odpowiedź, bo czas nam ucieka, do pana profesora Ratajczaka. Opłacało się Kosiniak Kamyszowi rozwodzić się z Pawłem Kukizem? Czy cena ucięcia tego związku nie będzie dla PSL-u zbyt wysoka?
Ja bym to tak określił, że często niedobrane małżeństwa okazują się silne, trwałe i przynoszące korzyść obu stronom. I taką szansę w moim przekonaniu stanowiła Koalicja Polska. Właśnie PSL miał jedyną chyba w ciągu ostatnich lat szansę, by się pozbyć etykiety partii PSL-owskiej, partii takiej zasiedziałej, korzystającej wyłącznie z tradycyjnego PSL-owskiego elektoratu. Ten ruch nie został wykorzystany, czy ta energia nie została wykorzystana. Wydaje mi się, że korzyść będzie niewielka, raczej przewidywałbym drobną stratę. Natomiast wydaje mi się, że przy pogłębiającej się polaryzacji polskiej sceny politycznej dla PSL-u jest coraz mniej miejsca. To znaczy, jeśli pomyśleć, że kandydat PSL-u zdobył ledwie 2,4% głosów w wyborach prezydenckich, to jest to
klęska. To była katastrofa, faktycznie. Zgadza się. Proszę Państwa, kończymy tą część naszego programu. Chciałbym może na koniec tylko dodać, że to nie jedyny problem PSL-u. Paweł Kukiz, tam jest też wielu posłów, którzy do profilu tej partii niespecjalnie pasują, czy niespecjalnie pasowali. Myślę chociażby o, no nie tylko posłach poznańskich, o panu Jacku Tomczaku, ale chociażby też o senatorze Janie Filipie Libickim, który też wydaje się być takim senatorem sezonowym tylko w tym ugrupowaniu. Myślę, że to nie jest profil dla tych osób na stałą karierę polityczną. Będziemy do tego tematu wracać. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w Tygodniku Politycznym Radia Poznań cały czas wraz ze mną pani profesor Magdalena Musiał-Karki, pan profesor Wiesław Ratajczak. W drugiej części międzynarodowej chciałbym ponownie poruszyć sprawę polskiego weta. Sprawa polskiego weta jest, jak się wydaje, jednym z kluczowych tematów europejskich, polskiego i węgierskiego, dodajmy. W miniony czwartek premierzy Viktor Orban i Mateusz Morawiecki podpisali deklarację wspólnego działania, które będzie przeciwstawiało się włączenia mechanizmu tak zwanej praworządności. Mówię tak zwanej, ponieważ mechanizm ten jest bardzo ogólnie sformułowany i pozwala już tylko na podstawie samych tylko nie dowodów, ale ogólnego oglądów czy ogólnej opinii politycznej uruchomić ewentualną blokadę środków i wcale nie musi być wykorzystane tylko przeciwko Polsce, ale także wygodnie przeciwko konstelacji, która może wystąpić, która może się wydać jakoś kłopotliwa dla państw silnych. Wiesław Ratajczak, pytanie z zakresu technologii politycznej. Czy faktycznie tą sprawę Węgrom i Polakom uda się w Parlamencie Europejskim wygrać?
Jestem przekonany, że tak. Oczywiście jak w każdych tego typu sprawach będą koszty osiągnięcia kompromisu. Natomiast wydaje mi się, że to poparcie dla stanowiska Węgier i Polski, nie zawsze wprost deklarowane, tak jak to uczyniły władze Słowenii chociażby, ale to poparcie, myślę, że ono jest także wśród wielu polityków europejskich, którzy zdają sobie sprawę z tego, o czym pan, panie redaktorze, mówił, że w zasadzie uruchamiamy pewien mechanizm, który może być w dowolny sposób użyty wobec każdego państwa członkowskiego, zwłaszcza wobec tych państw, którym przeznaczono rolę polityczną pośrednią czy drugoplanową. Mówię przeznaczono, choć przecież u zasad Unii Europejskiej jest zupełnie inne założenie. Sądzę, że sukces zostanie osiągnięty, choć oczywiście bardzo takim negatywnym sygnałem jest to, że kryzys ten powstał podczas prezydencji niemieckiej. Więc państwa, które bez wątpienia zajmuje w tej organizacji pozycję wyjątkową. jest to w moim przekonaniu klęska polityki niemieckiej. Zakończenie prezydencji w takim stylu no jednak będzie rzutowało na sytuację Niemiec, na autorytet Niemiec, na ich postrzeganie. Zapewne w niejednej politycznej głowie w Europie narodzi się myśl, czy przypadkiem ten dyktat niemiecki nie posuwa się za daleko.
Pani profesor, mamy takie trochę wrażenie, że sprawa nieco, i to jest w polityce zawsze niebezpieczne, nieco wychodzi poza taki spór racjonalny, a staje się trochę takim sporem, powiedziałbym, o prestiż. Myślę chociażby o prezydencji niemieckiej, która za wszelką cenę, a ma na to licząc święta niecałe 3 tygodnie, na siłę chce ten problem rozwiązać i raczej nie ma chyba woli założenia jakiegoś kompromisu w tej sprawie, albo przynajmniej znalezienia trzeciego rozwiązania. Jak pani to postrzega?
Tak, to prawda. Rzeczywiście ta sytuacja Niemiec jest bardzo trudna. Natomiast pragnę przypomnieć, że to nie pierwszy raz Niemcy są w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście na forum Unii Europejskiej wśród państw członkowskich mamy bardzo duży impas blokujący pewne istotne decyzje, które podejmowane są właśnie w tej strukturze. No, proszę zwrócić uwagę na to, że w 2005 roku, jak procedowano traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, no przecież Niemcy też okazało się, że mają nie lada kłopot, ponieważ najpierw po referendum francuskim, później po referendum holenderskim okazało się, że no jest duży problem z przyjęciem tegoż dokumentu i rzeczywiście pamiętam, jak Angela Merkel mocno starała się o to, żeby znaleźć jakieś trzecie rozwiązanie. Rzeczywiście w tym przypadku no, sytuacja jest nieco odmienna, bo no, tak naprawdę Unia szuka rozwiązania, nie wiem czy kompromisu, ale rzeczywiście szuka jakiegoś rozwiązania i wydaje mi się, że chyba na ten scenariusz nie bardzo jest gotowa.
Czyli myśli pani, że trochę jak mówi profesor Wiesław Ratajczak, klęska będzie polegać na tym, że to rozwiązanie w tym momencie nie nastąpi, bo jednak mechanizm weta to jest mechanizm, który jest pełnoprawnym mechanizmem przysługującym państwom członkowskim i że to prezydencja portugalska dopiero będzie musiała sobie z tym jakoś poradzić?
Może tak być, że rzeczywiście prezydencja portugalska będzie musiała znaleźć rozwiązanie dla tego impasu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to będzie słabsza prezydencja niż ta prezydencja niemiecka, tak jak zwrócił uwagę też pan profesor Ratajczak. I rzeczywiście może być jakby... O wiele mniejsze naciski mogą być kładzione właśnie kierowane w kierunku Polski i Węgier. Ja tutaj też, tak powiem, ostatnio miałam dyskusję ze znajomymi też od siebie z pracy i właśnie co jest właściwie, czym kieruje się i Orban, i Morawiecki właśnie zapowiadają, czy wetując ten unijny budżet, czy rzeczywiście dbaniem o spójność Unii Europejskiej, czy o to, aby dbać o interesy krajów członkowskich. Czy proszę zwrócić uwagę, że bardzo wielu komentatorów, ekspertów, polityków też mówi o tym, że właśnie i władze polskie, i władze węgierskie wetują ten budżet po to, aby mogły nadal kombinować czy łamać niektóre zasady związane z praworządnością. Więc to ja bym też na to zwróciła uwagę, bo wbrew pozorom my nie mamy takiej czystej karty, jak to jest często prezentowane przez obóz rządzący.
Wiesław Ratajczak, jakby się pan profesor odniósł do tego argumentu?
Ja bym może jeszcze dodał, skoro spodziewamy się niebawem prezydencji portugalskiej, że to właśnie z Portugalii też popłynął głos wybitnego polityka, byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paulo Portasza, o popierający stanowisko Węgier i Polski, a w każdym razie przestrzegający przed próbą ominięcia Polski i Węgier w tych staraniach o europejską spójność. Oczywiście, że każde działanie kraju europejskiego ma dwoje adresatów. Tym adresatem pierwszym jest zazwyczaj własny wyborca własne społeczeństwo. I politycy polscy, pokazując tę stanowczość, determinację, w jakimś stopniu adresują ten przekaz także do polskiego społeczeństwa, do polskiej opinii publicznej. Z drugiej strony oczywiście także demonstrują postawę wobec organów Unii Europejskiej.
Mhm. Ale właśnie, bo jeśli pozwolę sobie tutaj wtrącić takie pytanie, bo wydaje mi się, że ten spór, który naszkicowała pani profesor, on jest dosyć ważny. Czy innymi słowy, czy jest trochę tak, że przypisane bądź realne błędy lub działania jednego rządu to jest rzeczywiście faktycznie powód tych kłopotów, to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa to jest jednak tak, czy na poziomie jednak sporu, który wykracza poza zwykły partyjny czy frakcyjny spór polityczny w danych krajach, to jest jednak spór o to, na ile silne państwa mogą użyć swojej władzy wobec państw słabszych. I czy takie zarysowanie sporu, a tak on jest często odbierany, nie jest jednak pogwałceniem chociażby pewnej filozofii, strategii lizbońskiej, w której jedno państwo to jeden głos, a nie siła państwa jako siła głosu. Mm-hmm. No, tak to... Czy my tak o tym sporze myślimy?
Przyznaję, że tak właśnie o tym sporze myślę. Zwłaszcza, że znów patrząc na taki pierwszy punkt tego przekazu, co jest na szali? Na szali są pieniądze. I nie dyskutujemy o jakichś warunkach politycznych, nie dyskutujemy o tym, że państwo, które dopuszcza się łamania praworządności, no, będzie poddane jakiejś obserwacji ze strony organów Unii Europejskiej. Natomiast pojawia się ten szantaż w postaci pieniądza i to, myślę, jest fatalnie odbierane, bo coraz więcej osób pewnie zdaje sobie sprawę z tego, co jest rzeczywistością polityczną Unii Europejskiej, czyli z tego, że przy ogromnej korzyści ze wspólnego rynku, no oczywiście także realizowane są interesy poszczególnych państw i cios finansowy zadany któremuś z członków Unii Europejskiej jest korzystny dla innego państwa konkurującego w ramach wspólnego rynku. Jest to, jak sądzę, też fatalnie odbierane przez opinię publiczną. Tak, podważa niestety też zaufanie do Unii Europejskiej.
Do Unii Europejskiej. No właśnie, bo tu zwracam się do pani profesor jeszcze na końcu tego wątku, bo zgoda, że my możemy prowadzić różny spór, czy faktycznie jest tak, że Fidesz i Prawo i Sprawiedliwość w jakimś sensie, czy to prawnym, czy to politycznym, postąpiły w taki sposób, że można się temu przyglądać. Tak? Tu można się o to spierać. Jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą nie. Ale czy jednak głównym niebezpieczeństwem całego tego mechanizmu, niebezpieczeństwem, które jednak powinno wzbudzać naszą ostrożność, nie jest to, że uruchomienie tego mechanizmu, to jest tak naprawdę w polityce, wiadomo, polityka, idźmy za Hobbesem, to jest ten lewiatan. Polityka zawsze chce więcej, polityka zawsze jest głodna, polityka zawsze chce wchłaniać na maksa, ile można. Czy to nie jest tak, że jak my się teraz poddamy i zgodzimy się na tego typu mechanizm, to za chwilę ten mechanizm będzie można poszerzać i faktycznie zrobić Unię dwóch prędkości. Czy powinniśmy się tego obawiać, czy nie?
Z jednej strony rzeczywiście jest to taki scenariusz, który pozwala jakby wysnuć takie podejrzenia, że rzeczywiście ta Unia dwóch prędkości może być wynikiem takiego, a nie innego rozwiązania, które będzie przyjęte, jeżeli my się teraz nie ugniemy. Natomiast no, z drugiej strony, tak analizując zawsze sprawę polskiego weta, czy węgierskiego też weta, patrzę na sondaże opinii publicznej, jakie są poglądy społeczeństwa na członkostwo w Unii Europejskiej, na bycie częścią struktury i ponoszenia też konsekwencji związanych z Unią Europejską. I bardzo wiele sondaży i tych węgierskich, i tych polskich, wskazuje, oczywiście ten spadek zaufania względem Unii Europejskiej jest i na pewno w tym sporze, który jest toczony obecnie, on będzie jakby widoczny. Natomiast wydaje mi się, że nadal mimo wszystko w Polsce i wśród polskiego społeczeństwa to poparcie dla Unii Europejskiej jest i dla różnego rodzaju mechanizmów związanych z funkcjonowaniem jakby polityk Unii Europejskiej także jest. Jest to pewnie wynikiem tego, że niewiele obywatele wiedzą tak naprawdę o tym, jak się pewne procesy odbywają. Natomiast
Może dobrze, że nie wiedzą, prawda?
Myślę, że tak. Natomiast wydaje mi się, że zastanawiając się, kto bardziej straci społecznie, czy nasz rząd, czy Unia Europejska, mimo wszystko obawiałabym się, że chyba jednak nasz rząd.
Słuchajcie, patrząc na ten spór, trzeba pamiętać, że poza nim też jest życie polityczne. Kiedy wspominamy o prezydencji portugalskiej, przypomina mi się taka wizyta w Lizbonie, Muzeum Dalekiego Wschodu, Muzeum Podbojów Kolonialnych Portugalii. I gdzieś mam na uwadze, że przecież za chwilę po COVID-zie przyjdzie znów nam mierzyć się z potęgami takimi jak Chiny, tak, z potęgami azjatyckimi. Przyjdzie nam się również dogadywać ze Stanami Zjednoczonymi. I chyba lepiej być wtedy razem niż osobno. Prawda?
Zapadło milczenie po pytaniu. To rzeczywiście kwestia absolutnie fundamentalna. Tak, tu można odnieść wrażenie, patrząc na świat wokół, że on zamarł na czas COVID-u, ale przecież procesy polityczne, procesy gospodarcze trwają. Ja nawet był przekonany, że one zdecydowanie przyspieszyły, znaczy myślę tutaj o staraniach Chin o zdobycie pewnej przewagi w rywalizacji mocarstw.
Także wówczas, panie profesorze, wspólna Unia i spójna Unia będzie się opłacała wszystkim państwom członkowskim właśnie w takich starciach, prawda, z prawdziwymi potęgami globalnymi. Proszę Państwa, w naszym programie zawsze myślimy do przodu. My jesteśmy tak przyszłościowo tutaj zorientowani, także ta refleksja w takim kierunku idzie. Kończymy część międzynarodową. Zostańcie Państwo z nami. Zajmiemy się znów sprawami czysto krajowymi.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w części trzeciej sprawy krajowe wracamy często do spraw Kościoła. Znów chciałem wrócić do tych spraw. List naukowców w obronie Jana Pawła II, list, który jest domaganiem się o rzetelność, uczciwość w spojrzeniu na postać Jana Pawła II, a przede wszystkim takie myślenie, które byłoby odległe od różnych emocjonalnych i bardzo stronniczych wyskoków. List, który na początku podpisało 200 profesorów w chwili obecnej. Ta liczba dochodzi, czy nawet słyszę, że ponoć przekroczyła 2000 osób. To jest ciekawe, bo ten list podpisały także osoby niewierzące, które nie mają nic wspólnego z Kościołem, a jednak domagają się takiego poważnego potraktowania postaci Jana Pawła II. Słuchajcie, mi ten list przywołuje takie pytanie. Czy jest w Polsce miejsce na rozsądną debatę, czy jesteśmy w sytuacji, w której rozsądna debata została przykryta emocjonalnym przeciąganiem liny i tak naprawdę każdy, kto myśli rozsądnie, no nie wzbudza specjalnie zainteresowania. Wiesław Ratajczak, w kontekście Kościoła to pytanie stawia.
W kontekście Kościoła i jak rozumiem także w kontekście apelu, który daje szansę odpowiedzieć pozytywnie na pytanie pana redaktora. Myślę, że gdyby ten apel nie powstał i gdyby nie tak szerokie jego poparcie, jak słusznie zaznaczył pan redaktor, także przez osoby niewierzące i co warto też podkreślić, przez ludzi o bardzo rozmaitych, jeśli w ogóle objawianych, ale w przypadku wielu osób można powiedzieć, że o bardzo rozmaitych poglądach politycznych. Okazuje się, że w tej rzeczywistości ogromnie rozpolitykowanej, nierzadko przeradzającej się w taką arenę politycznej kłótni, są jednak sprawy, które no, głęboko łączą. Myślę, że ten apel pozwolił to ujawnić, a także pozwolił przełamać tę logikę przerzucania się inwektywami, jakiegoś kumulowania emocji. Ja przypomnę, że reakcja, że apel ten był reakcją na pierwsze głosy, które w Polsce i na świecie, bo przeszliśmy do spraw krajowych, ale de facto sprawa też dotyczy pewnych procesów, które w całym świecie się rozgrywają. Więc apel powstał wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze reakcje po opublikowaniu przez Watykan raportu w sprawie byłego kardynała, byłego duchownego McCarricka. I ten ogromny dokument, liczący ponad 450 stron, natychmiast w polskich i nie tylko w polskich mediach został przerobiony na dokument jakoby rzekomo poświadczający winę Jana Pawła II, który wiedział, tolerował, dopuszczał.
Ale, no właśnie, ale czy nie ma jednak pewnego zagrożenia wytworzenia, nazwałbym to mechanizmem publicystycznego sądu kapturowego. No ja muszę powiedzieć, że myślę, że nie jestem odosobniony w tym przekonaniu, że kiedy spojrzymy chociażby na sprawę kardynała Gulbinowicza, to nie rozstrzygając, czy był winny, czy nie, możemy mieć pewne zastrzeżenia co do sposobu procedowania tych spraw. Wpierw pojawia się publicystyczny zarzut, jakoby pracował ze służbą bezpieczeństwa. Później historyk, profesor, który zajmował się tą sprawą, mówi, że nie można postawić wcale takiej tezy i z jego badań w ogóle to nie wynika, ale do opinii publicznej przechodzi właśnie już tego typu sąd. Mamy również decyzję kościelną, za którą nie idzie żadne wyjaśnienie sprawy. No muszę powiedzieć, że jednak poczucie sprawiedliwości wymagałoby podania uzasadnienia takich kar, pokazania, że procedura została zrobiona rzetelnie, że nie budzi żadnych wątpliwości i że możemy się tylko zgodzić z takim postawieniem sprawy. Tak jednak nie jest. Czy to nie psuje nam, a nawet więcej, czy to nie wytwarza niebezpiecznych mechanizmów w życiu publicznym? Pani profesor.
Bez wątpienia takie postawienie sprawy może rzeczywiście wytwarzać, no tak jak pan redaktor powiedział, niebezpieczne mechanizmy właśnie związane z osądzaniem jednej, drugiej, trzeciej czy dziesiątej osoby, publicznej i nie tylko, ale rzeczywiście myślę sobie też, i tu przychylę się do opinii pana profesora Ratajczaka, że w przypadku tego listu profesorów, najpierw podpisanego przez 200 osób, zdaje się, a teraz rzeczywiście ta liczba bardzo wzrosła, no to rzeczywiście w tym przypadku pozostaje mieć nadzieję, że może toczyć się jakiś rzetelny spór wokół jednej, drugiej czy trzeciej sprawy. Natomiast znowu przypadek Gulbinowicza mówi o tym, że no, nie do końca mechanizmy są przejrzyste, nie do końca mechanizmy są jasne i my byśmy oczekiwali czegoś więcej, abyśmy mogli też pewne sygnały do opinii publicznej wysyłać. Wydaje mi się, że takie skrótowe, publicystyczne czasami i bardzo krzywdzące przedstawianie różnorodnych, tak naprawdę bardzo kontrowersyjnych kwestii, no ono w dużej mierze krzywdzi nie tylko osoby, o których których dana sprawa dotyczy, tak, ale również no, tak naprawdę robi krzywdę też społeczeństwu, opinii publicznej, ponieważ ci dostają niepełne informacje, wyrwane często z kontekstu i rzeczywiście no, kwestia Jana Pawła II właśnie jest przykładem tego typu jakby postępowania czy tego typu mechanizmu.
Myśli pani, że list, tak jak powiedział pan profesor Ratajczak, że ten list jednak jest ważny dlatego, że on pokazuje, że poważni ludzie mówią w sumie opamiętajcie się, no musimy pracować głową, a nie emocjami.
Dokładnie tak, bo proszę zwrócić uwagę, że ten list został podpisany nie przez jakiś jakby jedno środowisko, tak, ale został podpisany przez osoby, które niekoniecznie są z Kościołem związane, które niekoniecznie deklarują, że są katolikami, przez bardzo zróżnicowane środowiska. Ale właśnie to, żeby oddzielić emocje od właśnie rzetelnego podejścia do właśnie tej, do różnych kontrowersyjnych kwestii, tak? Które dotyczą ważnych.
List profesorów nasi słuchacze znajdą na stronie internetowej ekai.pl, stronie internetowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Mogę powiedzieć, że wśród sygnatariuszy i profesor Ratajczak, i moja skromna osoba. Panie profesorze, o tej sprawie jeszcze może słowo by pan powiedział.
Tak, tu nawiązując do słów pani profesor, ja bym może jeszcze dodał tę kwestię, że w przypadku kardynała Gulbinowicza jednak musimy myśleć, a w każdym razie hierarchowie Kościoła powinni pomyśleć o wiernych Kościoła wrocławskiego. Prawda? Przecież kardynał Gulbinowicz cieszył się ogromnym autorytetem i podczas stanu wojennego, kiedy twierdza Wrocław była jednym z najpoważniejszych punktów oporu społecznego na mapie Polski. Wtedy, kiedy kardynał Gulbinowicz odnawiał, tworzył parafię w tych odległych, zachodnich rubieżach swojej diecezji, no, doprawdy trzeba byłoby wziąć pod uwagę to, że i tak żyjemy w czasie trudnym dla bardzo wielu ludzi, o ile nie dla wszystkich. Dodawanie tej ciemności jeszcze w tym przypadku no, jest czymś bardzo, bardzo nieroztropnym. Znaczy, myślę, że przede wszystkim wierni Kościoła Wrocławskiego powinni mieć prawo być poinformowani o tym, jakie są w istocie przyczyny tego postępowania wobec...
No tak, bo zobaczcie, że inaczej mamy Orient. Inaczej mamy Orient, tak? Inaczej mamy zerwanie z kulturą zachodnią, gdzie winnym jest ten, komu zostaje wina udowodniona, albo siła świadków jest tak silna, że ta wina sama się gdzieś ukazuje. Inaczej mamy wschodni typ myślenia, w którym to słowo, pomówienie, albo siła autorytetu, siła władzy. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że Kościół trochę z jednej skrajności w drugą skrajność. Od skrajności, jaką było nic nie mówienie i ukrywanie. Tutaj mamy sprawę arcybiskupa Peca, gdzie przez 20 lat tak naprawdę trzeba było mocno się napracować, myślę o robocie dziennikarskiej, żeby się o czymkolwiek dowiedzieć. W drugą skrajność, jaką jest decyzja szybka, nagła, która pozostawia takie poczucie, no, czy ona faktycznie jest wydana sprawiedliwie. Żeby sprawa była jasna, proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mówię, że nie jest. Ja mówię tylko, że ja tego nie wiem. Ja jako wierny i pozostałych kilka milionów wiernych, którzy też chcieliby to wiedzieć, prawda? Słuchajcie, będziemy zmierzać do końca. Co polecacie naszym słuchaczom do czytania, do słuchania, do oglądania? Pani profesor, pani zawsze ma takie pozytywne propozycje. Wiem od słuchaczy, że słuchacze lubią pani propozycje, także czekamy.
Bardzo mi miło. To mam nadzieję, że w tym tygodniu też trafię. Mój ostatni zakup, który jestem w trakcie czytania, o rzeczach ważnych, arcybiskup Grzegorz Ryś, wydawnictwo Znak, zbiór homilii arcybiskupa Rysia. No, arcybiskup Ryś jak zwykle, że tak powiem, wychodzi poza różne schematy i myślę, że to jest niezwykle cenna i bardzo interesująca i dużo dająca pozycja.
Profesor Wiesław Ratajczak.
Tak, ja nie powiem o książce, która niesie jakieś łatwe pocieszenie, ale na pewno daje dużo wiedzy o człowieku. Wiem, że nasi słuchacze lubią książki reportażowe. O nich trzy czasami wspominałem i chciałbym polecić ostatnią niestety według zapewnień autorki książkę Hanny Kral, która obok Krzysztofa Kąkoleckiego, Ryszarda Kopuścińskiego stworzyła tę nowoczesną formę polskiego reportażu. Synapsy Marii H. to jest tytuł najnowszego reportażu Kral, w którym łączą się wątki najważniejsze i najbardziej, powiedzieć można, takie dotkliwe. Są tutaj oczywiście wspomnienia wojenne, jak to często u autorki, połączone ze wspomnieniem ataku na Nowy Jork, z tymi widokami, które pewnie w naszej świadomości pozostaną na zawsze. A bohaterka reportażu te fakty z bliższej i dalszej historii jeszcze łączy z doświadczeniem opieki nad chorym na autyzm synem. Niezwykle poruszająca, piękna, taka poetycka książka Hanny Kral. Takie, miejmy nadzieję, nie pożegnanie, choć autorka twierdzi, że to ostatnia książka.
A ja, proszę Państwa, jestem zawsze w tej sytuacji, że sam nic nie polecam, przez co czasami na ofie niektórzy moi goście pytają mnie, dlaczego ty nic nie polecisz. No więc dzisiaj złamię tą zasadę i polecam Państwu płytę, którą wydała renomowana wytwórnia Harmonia Mundi, Marc-Antoine Charpentier, Msza na cztery chóry. To jest nowość, to jest płyta skonstruowana w bardzo ciekawy sposób. Podróż kompozytora po Italii. Znajdziemy tutaj utwory Tranquillo Merulli, Maurizio Cazzatiego czy Francesco Batty i oczywiście sama msza na cztery chóry, która jest doskonale zrealizowana przez zespół Ensemble Correspondance. Jest Radio Poznań specjalny program muzyczny. Nie chcę tu robić absolutnie konkurencji, ale do lektur i do słuchania muzyki przy nich Państwa serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję Państwa i moimi gośćmi. Byli dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Bardzo dziękuję pani profesor.
Bardzo dziękuję.
I pan profesor Wiesław Ratajczak.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
Szanowni Państwo, bądźcie zdrowi. Słyszymy się w przyszłym tygodniu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. Kłaniam się, dobranoc Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.